Gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest profesor Paweł Bortkiewicz. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo.
Księże profesorze, jedna z gazet, Gazeta Wyborcza, pisze: zwolniony przez ratusz dyrektor szpitala Świętej Rodziny w Warszawie doniósł prawicowym mediom, że po jego odejściu w szpitalu dokonano aborcji. Tak stało się, że 21 w poniedziałek został odwołany, ma jeszcze trzy miesiące może być w szpitalu i 23 rzeczywiście po dwóch dniach coś takiego stało się w szpitalu. Jak ksiądz profesor to odbiera?
Przyznam się, że takie może trochę okrężne skojarzenie, ale zarazem najbliższe, najbardziej jakieś takie bezpośrednie, to mi się nasunęło z takimi działaniami wyzwoleńczymi Armii Sowieckiej. Kiedy Armia Sowiecka wkraczała w ramach działań wyzwoleńczych, bardzo często gwałciła kobiety. To były takie bardzo charakterystyczne działania, które miały na celu oczywiście upokorzenie, zadanie bólu, zadanie cierpienia, jakiejś takiej traumy całożyciowej. To, co moim zdaniem to, co dokonało się właśnie w szpitalu Świętej Rodziny po odejściu pana profesora Chazana, to jest taka forma gwałtu. Gwałtu zadanego w sposób bestialski, prymitywny, perfidny, z pełną premedytacją, na szpitalu, który z racji swojego tytułu, swojego etosu, przede wszystkim z racji działalności tam profesora Chazana i jego zespołu lekarskiego, znany był z tego, że jest to szpital po prostu służący przyjmowaniu na świat nowego życia, służący ratowaniu tego życia. I to, co się w tej chwili dzieje, to jest po prostu akt zemsty, to jest akt bezpardonowej zemsty, który ma na celu pokazać w sposób bezkarny, tak jak w przypadku sowieckich gwałcicieli, kto tu ma siłę, kto ma władzę, kto może po prostu bezkarnie, zupełnie bezkarnie decydować w sposób bezprawny o ludzkim życiu. Tak to właśnie odbieram.
No nie jest to proste, ksiądz, znaczy pan profesor wczoraj w Polskim Punkcie Widzenia w Telewizji Trwam mówił, że to więcej pewnie kosztuje personel niż jego, bo on ma mniej do stracenia, on jest człowiekiem ze stażem, nie musi się kłaniać nikomu, może być człowiekiem wolnym, jeżeli chodzi o wybór. I tutaj pytanie też, czy lekarzy tym, co się stało z profesorem Chazanem, czy personelu szpitala, nie próbuje się jakoś uwikłać albo zniewolić, albo powiedzieć, że sumienie możecie sobie włożyć do kieszeni.
To jest działanie na pewno zastraszenia i tutaj zgadzam się z ojcem, że pan profesor tak mówi, bo oczywiście to powiedział, że bardziej, powiedzmy, leży na sercu los jego młodszych współpracowników, aczkolwiek musimy sobie bardzo jasno powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie ocenić i skromność pana profesora nie pozwala na to, żeby ocenić tych strat moralnych i tych strat psychologicznych, które on poniósł, dlatego że, no powiedzmy sobie po prostu bardzo jasno i zwięźle, człowiek, który jest bezwzględnie autorytetem w sferach medycznych, jest znakomitym ginekologiem, jest znakomitym administratorem szpitala, jest uznanym autorytetem, człowiekiem, któremu tysiące ludzi mają wiele do zawdzięczenia, zostaje w pewnym momencie zbrukany nie tylko tymi decyzjami, jak to Wyborcza określa, ratusza. To nie są oczywiście decyzje ratusza, bo ratusz nie myśli. Podobnie jak Gazeta Wyborcza nie myśli, tylko myślą za nią redaktorzy. W przypadku ratusza myślą urzędnicy. Ale mniejsza o to. Chodzi mi w tej chwili o to, że zostaje nie tylko, że zbrukany, sponiewierany, ale zostaje z naruszeniem prawa konstytucyjnego, zostaje osądzony bez uprzedniego jakiegokolwiek procesu. Myśmy usłyszeli z ust pani prezydent miasta stołecznego Warszawy, że profesor jest winny, że nie dopełnił tego i owego. Usłyszeliśmy później w mediach o rzekomej winie pana profesora i to było podawane z imieniem i nazwiskiem, a więc pan profesor został tutaj w sposób bezprawny, co podkreśla Stowarzyszenie Ordo Iuris, został w sposób bezprawny odsądzony od dobrego imienia. To jest kwestia, której no nie można też zupełnie tutaj pominąć. Natomiast oczywiście pan profesor jest uznanym autorytetem, jest człowiekiem, o którego na pewno niejedna placówka będzie chciała zawalczyć, jeżeli nawet nie placówka medyczna, to jak sądzę placówka naukowa czy może jakieś instytucje społeczne. Natomiast jeżeli chodzi o tych młodszych pracowników Szpitala Świętej Rodziny, to mamy tutaj do czynienia no właśnie z ewidentnym elementem zastraszenia. Ja cały czas wracam do tej alegorii czy tego porównania z gwałtem, bo to jest właśnie taka, dla mnie to jest właśnie taka sytuacja zadania gwałtu na jednej osobie, na jednym przypadku, w tym wypadku oczywiście na lekarzu, który był zmuszony do wykonania tej aborcji, na personelu medycznym, który mu towarzyszył. I teraz pokazania, kto tu ma władzę. Nie możecie, mówiąc po prostu kolokwialnie, nie możecie się wychylić, nie możecie podskoczyć.
Tutaj, rodzi się też pytanie, jakim to się piętnem odciśnie na społeczeństwie, na nas, bo rozmawiałem też, można powiedzieć, w dzień po z panem ministrem Piechą o tym i tak próbowaliśmy konkludować, czy to też nie jest, zwalniamy człowieka sumienia, który wprowadził zasadę, że to jest szpital, który służy rodzinie, służy kobiecie, służy przede wszystkim dziecku, życiu. Zwalniamy tego człowieka, no i wprost mówimy, tam również, no nie, że robimy z tego klinikę aborcyjną, ale tam również możecie pójść i zabić swoje dziecko, a szpital ten nosi imię Świętej Rodziny, bo zaraz też niektórzy, czy może nosić takie imię, czy tak powinno być. Co robi się tym ludziom, tak? Bo ja też myślę o tej odpowiedzialności. Chyba pan, jeden z parlamentarzystów też się różnie wypowiadał o księdzu profesorze, jak ksiądz profesor wspomniał o ekskomunice, tak, że zaciągamy, to nie jest tak, że ktoś musi ją nałożyć na kogoś, ale oczywiście, ze względu na czyny. I teraz pytanie o ten współudział w tym, co się stało dwa dni temu. Czy ludzie mają też świadomość tego, że my no, współuczestniczymy nie tylko w dramacie człowieka, ale w grzechu i w tym wszystkim, co teraz uderzy społeczeństwo?
To są bardzo, bardzo dramatyczne pytania i ja całkowicie tutaj podzielam ojca i niepokój i właśnie ten wybrzmiewający w tych pytaniach ton dramatyczny, bo to są rzeczywiście pytania ogromnie niepokojące. Ja bym jeszcze powiedział może w ten sposób, rozszerzając niejako ten temat. Mieliśmy przed kilku laty sprawę, tak zwaną sprawę Agaty, właśnie wylansowaną przez grono Gazety Wyborczej. Sprawę, w której, przypomnę w kilku zdaniach, nastolatka z Lublina została rzekomo zgwałcona. Matka domagała się dla niej aborcji, szpital w Lublinie odmówił tej aborcji, zaangażowała się pani marszałek Ewa Kopacz, która znalazła dla niej klinikę aborcyjną. Jak się później okazało, tak zwana sprawa Agaty była jedną wielką fikcją, w tym znaczeniu, poza tym, że dziewczynka rzeczywiście była w ciąży, ale fikcją było to, że została zgwałcona, fikcją było to, że została zgwałcona przez nieznajomego chłopaka. Chłopak był jej chłopakiem, utrzymywali przyjacielskie kontakty, to był akt dobrowolnego współżycia, nie było tutaj przypadku gwałtu, nie było zatem podstawy prawnej do dokonania tej aborcji. Okazało się jednak, że wystarczy właśnie wytworzenie pewnej dramatycznej, zmanipulowanej sytuacji, rozegranie tego wszystkiego na emocjach i został dokonany kolejny wyłom w sferze właśnie proaborcyjnej, kolejny wyłom rozszerzający w sposób bezprawny, ale faktyczny, rozszerzający zakres zabijania życia nienarodzonych. W tej chwili mamy z podobną sytuacją. Mamy do czynienia z kobietą, która, no proszę wybaczyć, ale nie wierzę tutaj, naprawdę no nie wierzę tutaj absolutnie w żadne wyznania tego typu, że ta pani nie wiedziała, do jakiej kliniki się udaje, że ta klinika nie przeprowadza aborcji. Kobieta, która poczyna dziecko drogą in vitro, i o czym się zupełnie nie mówi, że właśnie źródłem całego dramatu, źródłem logicznym, racjonalnym źródłem całego dramatu jest właśnie procedura in vitro. Ta kobieta zgłasza się w sposób prowokacyjny i prowokujący, zgłasza się do kliniki, która nie przeprowadza aborcji, znana jest z tego, po to, żeby dokonać aborcji. Wiemy, co się dalej dzieje. Mamy odsunięcie profesora Chazana i bezpośrednio dwa dni po tym akcie rzeczywiście dokonuje się pierwsza aborcja w tej klinice po wielu, 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 wielu latach. I to jest kolejny właśnie taki wyłom faktyczny, to jest działanie po prostu bezprawne, ale działanie na zasadzie no po prostu presji, na zasadzie nie siły racji, ale racji siły. Tutaj racja siły decyduje o tym, kto rzeczywiście rządzi, kto tym kieruje. Dlaczego profesorze... mówię?
Tak, proszę bardzo, przepraszam.
Przepraszam, jedno tylko zdanie, bo właśnie wydaje mi się, że w ten sposób to lobby proaborcyjne poszerza swoje działanie, poszerza swoje oddziaływanie i my mamy kompromisową, tak zwaną kompromisową ustawę o ochronie życia, która jak wiadomo Kościół nie satysfakcjonuje strony kościelnej, nas katolików, nas wierzących, nas szanujących ludzkie życie, ta ustawa nie satysfakcjonuje, ale widzimy, że ta ustawa jest permanentnie naruszana i to naruszana właśnie poprzez zaangażowanie władz politycznych, wysokich szczebli, marszałek Sejmu, przypomnę, prezydent miasta stołecznego, wypowiedź pana premiera na temat profesora Chazana, oczywiście inwektywy rzucane przez ministra. To wszystko są kwestie, które pokazują, jak bardzo to lobby proaborcyjne działa i jednocześnie zmusza nas to do pytania o naszą odpowiedzialność. My rzeczywiście nie możemy tutaj tej sprawy odpuścić. I wracam tutaj do kluczowej kwestii pytania ojca właśnie, bo to jest pytanie o naszą odpowiedzialność. To jest pytanie o nasz opór, który my musimy zdecydowanie po prostu w tym momencie podjąć.
Pytanie, czy to właśnie przypadek, czy mamy rzecz zaplanowaną, czy wyreżyserowaną. Mamy reżysera, mamy miejsce, mamy sprawę. Dobiera ktoś umiejętnie aktorów, statystów i sprawa się kręci.
Jestem bezwzględnie przekonany, że to są sprawy mocno reżyserowane, że to są sprawy mocno sterowane. Tutaj nie ma przypadków. Proszę zauważyć, wspomniana bardzo pokrótce ta sprawa tak zwanej Agaty, sprawa profesora Chazana i ten dramat, który w tej chwili przeżywamy. Sprawa pani Alicji Tysiąc, to nie są naprawdę przypadki, to są po prostu dramatyczne zdarzenia życiowe, które są umiejętnie rozgrywane, które są nagłaśniane medialnie, które angażują momentalnie władze ministerialne, władze państwowe. Uśmiecham się tak troszeczkę przy tych słowach, bo próbuję sobie wyobrazić chociażby miesiąc, w którym żylibyśmy, załóżmy przez moment, że profesor Chazan popełnił jakikolwiek błąd w sztuce lekarskiej. Przyjmijmy taką wersję i teraz sobie proszę wyobrazić miesiąc chociażby, czy mogłoby istnieć nasze państwo, nasze społeczeństwo przez miesiąc, w którym po każdym błędzie lekarskim, po każdym zaniedbaniu, po każdej błędnej procedurze administracyjnej zostałby odwoływany dyrektor szpitala i lekarz prowadzący daną sprawę. No spróbujmy sobie wyobrazić taką sytuację. Nie, to są oczywiście, to jest nie do wyobrażenia, bo byśmy po miesiącu czasu nie mieli szpitali, nie mielibyśmy placówek ochrony zdrowia, nie mielibyśmy po prostu funkcjonującej służby zdrowia, gdybyśmy rzeczywiście rozliczali z każdego błędu i z każdego niedopatrzenia administracyjnego. Natomiast w tym wypadku te działania, które były tutaj podjęte, te alergiczne wypowiedzi władz państwowych, najwyższego szczebla, zaangażowanie pani prezydent miasta stołecznego, to wszystko pokazuje, że tutaj naprawdę nie mamy do czynienia z żadnym przypadkiem ani z żadną interwencją. To jest od początku do końca scenariusz bardzo precyzyjnie kreślony.
A myśli ksiądz profesor, że pani prezydent ma jakiś problem, czy taki wewnętrzny zgryz, bo możliwe, że ktoś wmanewrował, pozwoliła, albo no, możemy być zakładnikiem, tak? Chce być prezydentem, czy jest prezydentem, chce znowu być prezydentem, jest jakiś układ, tak samo wiceprezydent Warszawy, tak? Jacek Wojciechowicz. Myślę, że to no, nie jest proste, bo widzą, co się dzieje. I teraz, czy możemy być niezależni? Czy możemy też być ludźmi sumienia, bo prezydent, zastępcy prezydenta, tak, oni też się muszą kierować sumieniem. To nie chodzi tylko o samo sumienie profesora Chazana i o nasze sumienie, ale oni w tej decyzji, którą podejmują, sprowadzają tam, bo przez tą całą procedurę sprowadzają 5 kontroli, tak, cały aparat został uruchomiony i teraz o minister zdrowia, co z jego, prawda, poczuciem.
Nie potrafię powiedzieć, co się dzieje z poczuciem tych ludzi, bo po prostu no wiadomo, że to są pytania, stawiały się tutaj pytania retoryczne, ale pytania, które zarazem dotykają bardzo, bardzo głębokiej sfery, dlatego że no tak, przypomnijmy sobie, że po prostu cała nasza cywilizacja, cała nasza etyka nie chrześcijańska już nawet, ale cała europejska, cała zachodnioeuropejska. To jest etyka, to jest cywilizacja, która wyrosła właśnie ze sprzeciwu sumienia Sokratesa wobec prawa stanowionego. I to jest pierwsza taka myśl, bardzo może ogólna i bardzo odległa, ale chcę tylko przypomnieć, że po prostu my tworzymy naszą cywilizację w oparciu o sumienie prawe i prawdziwe, które jest sumieniem odczytującym obiektywne prawo moralne. Bez takich sumień my byśmy po prostu byli teraz, przepraszam za określenie, ale po prostu zbiorowiskiem szmat, zbiorowiskiem łajdaków, zbiorowiskiem tchórzy, nie bylibyśmy społeczeństwami cywilizowanymi. Natomiast drugie zdanie, które chcę w tym miejscu przypomnieć, to jest zdanie papieża świętego Jana Pawła II, który w Skoczowie mówił bardzo dramatycznie właśnie w dobie kilka lat po przemianach roku 89, kiedy myśmy w sposób bardzo nieporadny zagospodarowywali naszą wolność. Mówił wówczas: Polska woła o ludzi sumienia. I to wołanie papieskie było niezwykle silne. Było niezwykle ważne wtedy, w latach 90., pod koniec lat 90., ale dzisiaj ono staje się po prostu pytaniem bardzo, bardzo ważnym. I ostatnia właśnie kwestia. Zauważmy, że sprawa profesora Chazana wiąże się w sposób bezpośredni. Ona właściwie wybuchła, jest pewną konsekwencją deklaracji wiary lekarzy katolickich. Tej deklaracji wiary, która no właśnie przypomniała środowisku lekarskiemu o mocy ludzkich sumień, o mocy sumień, które powinny określać etos wykonywanego zawodu. Skoro ta deklaracja spotkała się z taką właśnie tutaj alergią, skoro spotkała się z takimi represjami, bo przecież sprawa profesora Chazana jest ukoronowaniem pewnych represji. Przypomnijmy sobie chociażby tylko zarówno ogólne ataki na panią dr Wandę Pułtawską i tych sygnatariuszy deklaracji wiary, ale przypomnijmy sobie także te działania, które zmierzały do odwołania wojewódzkiego konsultanta właśnie ginekologii chyba i położnictwa z Lublina, który podpisał deklarację wiary. I wreszcie wszystko to skumulowało się na profesorze Chazanie. To pokazuje, jaką rolę pełnią właśnie dzisiaj sumienia i że dzisiaj ta walka w sferze sumień jest walką fundamentalną, ale jest to jednocześnie walka o naszą cywilizację. Jest to walka o to, czy będziemy po prostu ludźmi, czy będziemy bandą łajdaków i zastraszonych tchórzy.
Bardzo dziękuję, księże profesorze, za rozmowę, za komentarz.
Dziękuję bardzo
serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Naszym gościem w aktualnościach dnia był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.